Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Papież złożył wizytę w papieskiej Radzie do spraw nowej ewangelizacji. Stolica Apostolska rozumie cierpienia chińskich katolików, czytamy w deklaracji Watykańskiego Biura Prasowego. Dialog z islamem musi być kontynuowany, ale dialog to nie uległość, zauważa po wczorajszym zamachu w Berlinie kardynał Thorin. Witam 20 grudnia i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Ojciec Święty złożył niezapowiedzianą wizytę w papieskiej Radzie do spraw nowej ewangelizacji. Była to krótka, zaledwie 15-minutowa wizyta. Franciszek ograniczył się do złożenia świątecznych życzeń i ponownego wyrażenia wdzięczności za zaangażowanie tej dykasterii w organizację Roku Świętego. Papież podzielił się z pracownikami Rady własnymi doświadczeniami z tego nadzwyczajnego jubileuszu. Wskazał też na znaczenie posługi misjonarzy miłosierdzia. Ojciec Święty zachęcił biskupów Demokratycznej Republiki Konga do aktywnego angażowania się w dialog pokojowy. Sytuacja jest tam napięta, ponieważ prezydent Joseph Kabila, którego mandat właśnie upłynął, po raz trzeci zamierza ubiegać się o reelekcję, co jest niezgodne z konstytucją. Wczoraj papież rozmawiał o tym z przedstawicielami kongijskiego episkopatu, mówi jego wiceprzewodniczący, arcybiskup Fridolin Abongo Bosungu.
Pierwsze, co zauważyliśmy, to fakt, że papież już od dłuższego czasu śledzi przebieg wydarzeń w naszym kraju. Mówił, że modli się za cały nasz naród w tym trudnym momencie historii. Zachęcił nas, biskupów, byśmy się angażowali, pomagali politykom prowadzić dialog i znaleźć rozwiązanie dla obecnego kryzysu. W najbliższą środę wznowione zostaną nasze rozmowy z politykami. Wszyscy liczą na mediację Kościoła w procesie wychodzenia kraju z tej kryzysowej sytuacji.
Stolica Apostolska rozumie i podziela cierpienia chińskich katolików. Czytamy w deklaracji Watykańskiego Biura Prasowego odnośnie aktualnych wydarzeń w chińskim kościele. Odnosi się ona do niedawnych święceń biskupich oraz do posiedzenia proreżimowego zgromadzenia przedstawicieli chińskich katolików. Deklaracja przypomina na wstępie, że stosunek Stolicy Apostolskiej do tego typu wydarzeń jest znany od dawna. Tym samym odsyła, choć nie wprost, do słynnego listu Benedykta XVI, w którym tego rodzaju sytuacje zostały jasno ocenione. Mówiąc konkretnie o święceniach biskupich, które były co prawda uzgodnione ze Stolicą Apostolską, ale uczestniczył w nich nieprawowity biskup, deklaracja przyznaje, że stawia to w trudnej sytuacji samych zainteresowanych, a w chińskich katolikach budzi wzburzenie. Stolica Apostolska rozumie i podziela to ich cierpienie, czytamy w dokumencie. Odnosząc się z kolei do pytań dziennikarzy o posiedzenie kontrolowanego przez państwo stowarzyszenia, Stolica Apostolska odmówiła dalszych komentarzy, dopóki nie będzie dysponowała sprawdzonymi informacjami na ten temat. Tymczasem jest to na pewno, że wszyscy katolicy w Chinach oczekują z przejęciem pozytywnych sygnałów, które pomogłyby im pokładać ufność w dialogu między władzami cywilnymi i Stolicą Apostolską i mieć nadzieję na jedność i zgodę w przyszłości. Czytamy w komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Dialog z muzułmanami musi być kontynuowany, bo alternatywą dla niego byłaby przemoc. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że my pragniemy dialogu, a nie uległości. Tak kardynał Jean-Louis Thorin zareagował na wczorajszy zamach w Berlinie. W Watykanie stoi on na czele papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego. Również i tym razem, podobnie jak po poprzednich zamachach, które wstrząsnęły Europą, podkreśla on, że dla dialogu nie ma alternatywy. Przyznaje, że w takich sytuacjach uwaga opinii publicznej kieruje się na świat muzułmański. Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tym, co wydarzyło się w Niemczech, w Egipcie, a jeszcze wcześniej we Francji, mej ojczyźnie. I wielka jest pokusa defetyzmu. Jednakże to właśnie w takich chwilach trzeba nadal wierzyć w dialog, który ma istotne znaczenie dla całej ludzkości.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
20 grudnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy audycję Katolickiego Radia Podlasie o zakonie trynitarzy. Materiał przygotowała Joanna Kuczborska. Zapraszamy.
Pierwsze skojarzenie, no zwłaszcza dla kobiety, taki rycerz na białym koniu, który ratuje z opresji, wykupuje niewolników, a mówi się, że ponad 900 tysięcy ludzi trynitarze wykupili. No ale kiedy opadną emocje i dochodzi do głosu rozum, to człowiek się zastanawia, jak ze średniowiecza zakon trynitarzy, czyli zakon Najświętszej Trójcy i niewolników, przetrwał. Kogo wy dzisiaj wykupujecie? Oto pytam brata Macieja Kowalskiego, trynitarza, którego gościmy w studiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Tak, to prawda. Zawsze, kiedy rozmawiamy z kimś i jesteśmy pytani o to, kiedy powstał nasz zakon, to no, odpowiedzi towarzyszy zazwyczaj właśnie zaskoczenie, że to już ponad 800 lat. Tak naprawdę praktycznie do przełomu XIX i XX wieku charyzmat naszego zakonu niewiele się zmieniał. Jego podstawowym zadaniem był właśnie wykup niewolników chrześcijańskich z rąk pogańskich. W tym celu został założony nasz zakon w roku 1193, zatwierdzony przez papieża Innocentego III w roku 1198. To było nasze podstawowe zadanie. Bracia wykupowali niewolników. Tak też zostało to ustawione w naszej regule, że 1/3 wszystkich naszych dochodów miała być właśnie przeznaczana na wykup chrześcijan z niewoli. I tak to było przez kolejne wieki. Problem pojawił się właśnie na przełomie XIX i XX wieku. Wiemy, że jest to czas wielkich zmian, przemian społecznych. Był to czas, kiedy mówiło się o abolicji niewolnictwa. Także no, nasi bracia rzeczywiście zostali postawieni przed trudnym problemem. Jak realizować tę podstawową misję, jaką był wykup niewolników? Z tym wiązał się pewien też kryzys naszej tożsamości. Trwał on praktycznie przez cały wiek XX. Był to czas poszukiwań, próby odpowiedzi na to pytanie. Odpowiedzi padały różne. Od skupienia się na kulcie Trójcy Przynajświętszej, poprzez dzieła miłosierdzia, które też od początku istnienia naszego zakonu były bardzo mocno obecne w naszej misji, poprzez pracę na misjach czy ze współczesnymi niewolnikami, chociażby jako duszpasterze więzienni. Tak było przez praktycznie cały wiek XX. Okazało się jednak, że ta proklamacja, że niewolnictwa już nie ma, no była radością chyba przedwczesną i zbyt dużą. Widzimy chociażby dzisiaj, jak bardzo aktualny jest nasz charyzmat. Chrześcijanie są prześladowani na całym świecie. Stąd też w naszym zakonie powróciła ta pierwotna misja, którą dzisiaj chcemy realizować, przede wszystkim troszcząc się o chrześcijan prześladowanych.
W jaki sposób to się odbywa? Czy tak jak kiedyś kwestujecie i rzeczywiście w sposób fizyczny przyczyniacie się do uwolnienia czy pomocy także materialnej prześladowanym chrześcijanom?
Ta pomoc jest wielowymiarowa. Myślę, że podstawową sprawą dla nas, ludzi wierzących, jest przede wszystkim modlitwa. I najpierw chodzi o to, żebyśmy sami dali świadectwo tej modlitwy, pamięci o nich w modlitwie, uwrażliwiali na ten problem także innych. Ta pomoc polega także na uwrażliwianiu innych ludzi właśnie na problem prześladowania chrześcijan, mówienia o tym, nagłaśniania tego problemu. No i wreszcie ten trzeci wymiar, wymiar pomocy finansowej. Na przełomie XX i XXI wieku nasz zakon założył organizację, która działa po dzień dzisiejszy w naszym zakonie. Ta organizacja nazywa się SIT, Międzynarodowa Solidarność Trynitarska. I celem tej fundacji jest właśnie wsparcie finansowe chrześcijan prześladowanych.
Mówił ojciec, że informacja o prześladowaniu chrześcijan to wcale nie tak mało, zwłaszcza, że w tych mainstreamowych mediach ogólnoświatowych niewiele miejsca poświęca się temu zagadnieniu, które wydaje się, że zatacza coraz szersze kręgi, że to nie są pojedyncze przypadki.
Tak, to prawda. Wydaje się, że ten problem z jednej strony od naszej świadomości jest, nie da się od niego uciec. Docierają do nas wciąż nowe informacje na temat prześladowań chrześcijan. Mówi się, że no, są to setki milionów chrześcijan rocznie, którzy umierają z powodu wiary w Chrystusa, którzy są z powodu wiary w Chrystusa prześladowani. Wydaje się jednak, że ten problem jest dla nas zbyt odległy. Bardzo często mam wrażenie, także rozmawiając z innymi osobami na ten temat, że trudno nam sobie uświadomić, że za tymi ogromnymi liczbami stoją konkretne historie ludzkie, konkretne dramaty. Trudno nam sobie wyobrazić, że no właśnie za tymi wielkimi liczbami jest cierpienie konkretnych osób, którzy no są takie same jak my. Mają swoje rodziny, swoją pracę, swoje marzenia na przyszłość. No i w pewnym momencie stają przed wielkim dylematem. Muszą dokonać bardzo radykalnego wyboru. Ocalić swoje życie i zaprzeć się Jezusa, czy być Mu wiernym do końca.
W tę troskę wpisuje się akcja, której zwiastunem jest opaska na księdza ręku, czarna opaska z białym napisem.
Więcej niż 5 minut.
Więcej niż 5 minut. Co to oznacza?
No właśnie, mówi się, że statystycznie co 5 minut na świecie umiera chrześcijanin za wiarę w Jezusa. I chcemy zmieniać te statystyki. Przy naszym klasztorze w Krakowie działa grupa młodzieżowa, Trójka, i razem z młodzieżą wpadliśmy na taki pomysł, żeby w ten sposób pomagać chrześcijanom prześladowanym. Jaka jest idea tej akcji? Pierwsza to, tak jak już mówiłem wcześniej, modlitwa nasza osobista i zachęcanie do tej modlitwy także innych, bo modlitwa oprócz tego, że jest też konkretną pomocą, pozwala także pamiętać w codzienności, że mamy braci, którzy cierpią. Druga sprawa to właśnie uwrażliwianie innych na ten problem i wreszcie pomoc finansowa. Rozprowadzając te opaski, chcemy także znaleźć pieniądze, które za pośrednictwem właśnie Międzynarodowej Solidarności Trynitarskiej zostaną przekazane na pomoc chrześcijanom.
Jak młodzież reaguje na te propozycje? Jak odczytuje taki swój wkład i pamięć o osobach prześladowanych? Czy to jest abstrakcja, czy rzeczywiście bardzo konkretnie angażują się w ten projekt?
Muszę powiedzieć, że jestem zadowolony właśnie z ich entuzjazmu, z ich podejścia i z ich zaangażowania. Ta opaska, ten napis, który jest dość taki enigmatyczny, jest także pewną prowokacją. Nosząc właśnie tę opaskę na ręku, nie tylko ja, ale także wiele osób, z którymi rozmawiałem, mówi, że są pytani, o co chodzi. Intryguje ich ten napis, nie wiedzą, co się za nim kryje. I są zaskoczeni, kiedy słyszą odpowiedź, że chodzi o to, aby poprzez naszą pomoc zmieniać te straszne statystyki.
Jak wiem, w diecezji siedleckiej w Siedlcach zabrakło tych opasek, duże jest zainteresowanie. To też wpisuje się w charyzmat waszego zgromadzenia, tworzenie wspólnoty, że jest nas więcej, jesteśmy rozpoznawalni także poprzez opaski, że interesuje nas ten problem.
Tak, to prawda. W ogóle to bardzo mocno jest związane z naszą duchowością, dlatego że w naszej duchowości jest takie pojęcie, ono wywodzi się z naszej reguły, mianowicie chodzi o wyrażenie Dom Trójcy. Dom Trójcy to jest każdy klasztor trynitarzy, ale rozumiemy także to pojęcie w sposób duchowy, właśnie poprzez tworzenie wspólnoty z innymi ludźmi. Zresztą od początku istnienia naszego zakonu nasi bracia mogli liczyć na pomoc ludzi świeckich. Przy naszych klasztorach istniały bractwa, które właśnie zajmowały się zbieraniem funduszy na wykup niewolników.
Ta wspólnota jest też właśnie bardzo ważna w dzisiejszych czasach, gdzie pozamykani w świecie swoich smartfonów, laptopów i komputerów, zwłaszcza młodzi ludzie, mając tyle lajków i znajomych na Facebooku, czują się bardzo samotni. I rzeczywiście ten charyzmat też wydaje się na współczesne czasy, XXI wiek, wart zastosowania w życiu.
Tak, zaczęliśmy naszą rozmowę od wykupu niewolników, ale tak naprawdę nasz charyzmat można streścić w 3 takich hasłach, tak jak został on nam przekazany przez naszego założyciela, świętego Jana de Matę. Pierwsze to jest właśnie szczególna relacja z Trójcą Świętą, oddawanie czci Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Przede wszystkim poprzez miłość, miłosierdzie, bo Pan Bóg w taki sposób nam się objawia w swoim Synu. Druga rzecz to właśnie braterska wspólnota. My, trynitarzy, żyjemy w braterskiej wspólnocie i to hasło, jakim jest braterstwo, jest dla nas też bardzo ważne. I tak jak Pani powiedziała, jest ono dzisiaj także bardzo aktualne, bo wydaje się, że środki społecznego przekazu ułatwiają nam wzajemną komunikację i powinniśmy być bliżej siebie. Tymczasem wydaje się, że ludzie są coraz bardziej samotni. Także tworzymy tę wspólnotę, chcemy też zapraszać do niej innych, ludzi świeckich, młodzież, i chcemy, żeby oni to podali dalej po prostu. I wreszcie trzecia rzecz, no to właśnie wykup niewolników, dzieła miłosierdzia, to jest nasze działanie.
Ale ten wykup niewolników w XXI wieku też ma swój rys, bo oprócz takich fizycznych zniewoleń, handlu ludźmi, o którym słyszymy, zniewoleń w życiu tak zwanych zwykłych ludzi jest też bardzo wiele. Jesteśmy niewolnikami pieniądza, ambicji, pogoni za karierą, wielu, wielu innych spraw. Albo zdajemy sobie sprawę, albo nie.
Tak, to prawda. To hasło w ogóle jest takie nośne dzisiaj. Wyzwolenie, różnego rodzaju niewolę. I oczywiście tym wszystkim chcemy się zajmować. Pewnym problemem, z którym wydaje nam się, że Pan Bóg sobie poradzi, jest to, że jest nas niewielu tutaj w Polsce. Bo jest nas kilku, mamy jedynie dwa klasztory. Także no, staramy się robić to, co w naszych siłach. Licząc też na to, że aktualność naszej misji i też pasja, z jaką staramy się do tego podchodzić, zarazi też innych.
Ja myślę, że jest nadzieja. 800 lat zakon przetrwał.
Tak, to prawda.
To jest nadzieja. Natomiast rzeczywiście na obrzeżach, powiedzmy, świadomości ludzi, wasz zakon się znajduje, jeśli w ogóle ktoś kojarzyłby trynitarzy. Bardzo specyficzny strój, jemu też chwilę poświęćmy. Taki krzyż nieoczywisty, granatowo czerwony. Dlaczego właśnie tak na białym habicie?
Pierwowzór tego krzyża znajduje się na mozaice, jaką polecił umieścić nad wejściem do klasztoru w Rzymie jeszcze nasz założyciel, święty Jan Demata. Jest to mozaika przedstawiająca Chrystusa zmartwychwstałego, siedzącego na tronie, trzymającego za ręce dwóch niewolników, czarnego i białego. I ona odnosi się swoją treścią do wizji, jaką przeżył nasz założyciel podczas swojej mszy świętej prymicyjnej, a która zainspirowała go właśnie do założenia zakonu Trójcy Świętej i niewolników. I tam właśnie ten biały niewolnik trzyma w ręku procesyjny krzyż, zwieńczony właśnie krzyżem czerwono-niebieskim. Interpretacje tego krzyża są różne. Jedni uważają, że trzy kolory, czyli kolor naszego habitu, biały i krzyż czerwono-niebieski, oznaczają trzy osoby Trójcy Świętej. Inni mówią, że te kolory, czerwony i niebieski, to są kolory naszego odkupienia, oznaczają krew i wodę. Ja osobiście uważam, że obydwie tradycje są ważne i trzeba mówić o nich jednocześnie, dlatego że dopiero te dwie tradycje w pełni wyrażają naszą duchowość, naszą misję, czyli dwie podstawowe tajemnice, tajemnica Trójcy Świętej i tajemnica odkupienia.
W Polsce trynitarzy niewielu, a jaka jest sytuacja zakonu w świecie?
Nasz zakon tak naprawdę na przestrzeni wieków nigdy nie był jakimś wielkim zakonem. Obecnie jest nas około 600 na świecie i w przeciwieństwie do innych zakonów żebraczych ta liczba wzrasta. Może to dlatego, że jeszcze na początku XX wieku nasz zakon stał na granicy zamknięcia. Także tendencja jest wzrostowa. Oczywiście, tak jak inne wspólnoty, przeżywamy pewien kryzys powołaniowy w tradycyjnych krajach katolickich, takich jak kraje zachodniej Europy, Ameryki, ale widać wielki wzrost chociażby w Indiach czy na Madagaskarze.
Po wiekach zapomnienia trynitarze mają wielkie pole do działania i do swojej obecności we współczesnym świecie. I tego życzymy. Ja myślę, że też powinniśmy sobie życzyć, żeby trynitarze byli wokół nas. Trynitarze, jak przeczytałam, zabiegają na wzór Jezusa Chrystusa o zbawienie każdego człowieka. Także tacy zaopiekowani możemy się czuć. No i też zaproszeni do wspólnej modlitwy, chociażby w tej akcji, o której wspominaliśmy więcej niż 5 minut. Mamy nadzieję, że trochę też wydobyliśmy z pomroków dziejów na antenie trynitarzy. Dziękuję bardzo za wizytę i rozmowę. Moim gościem był brat Maciej Kowalski,
trynitarz. Serdecznie dziękuję.
Szczęść Boże.
Audycję przygotowała Joanna Kuczborska z Katolickiego Radia Podlasie. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.